Mój Kościół, Twój Kościół czy Boży Kościół? Jak to jest z tym Kościołem? On jest Twój, On jest mój, czy On jest Boży? On jest Boży i nasz. Ale czy tak zawsze jest? Nie do końca tak jest. Pierwszy punkt, dzisiaj bez wstępu. Czas odgrywa ważną rolę, ale też dobrze by było, żebyśmy czasem byli elastyczni w tym czasie. Niektóre rzeczy, które mamy zaplanowane po nabożeństwie, mogą chwilę poczekać. Budowanie kościoła. Najpierw od takiej strony ziemskiej. Kilka osób budowało ostatnio dom. Radek, Tomek, Michał Tochaczek, Angelika. Dawid kupił dom i remontował dom. Myśmy się przeprowadzili i remontowaliśmy dom. Z czym się to wiąże, wiecie? To jest nie lada wyczyn. Bardzo trudna i ciężka praca, a także inwestycja. Wszystko musi być dobrze rozplanowane, zaplanowane. Trzeba sporo nakładu sił, nie tylko w kontekście tych fizycznych, także i nakładów finansowych. I wydaje ci się, że przeprowadziłeś się już z tego twojego 49 metrów z bloku do tego twojego pięknego domu i już jest koniec. Dom został wybudowany. Teraz będziesz cieszył się tym domem. No okazuje się, że nie. Tak jak Marek mówił, czasem jest tak, że trzeba ten dom po prostu doglądać. Trzeba popatrzeć, czy coś zrobić, czy nie. I oczywiście zgadzam się z Markiem, żebyśmy nie poświęcili więcej czasu na to, co się dzieje wokół tego domu, nie zapominając o tym, że mamy rodzinę i Pana Boga w naszym życiu, ale trzeba czasem po prostu doglądać tego domu. Być może za jakiś czas trzeba zrobić jakiś mały remoncik, coś odświeżyć i tak dalej, i tak dalej. Budowanie jest trudne. Nie wiem, czy wszyscy możemy się z tym zgodzić, ale budowanie jest trudne. Ale jest ogromny udział w tym i błogosławieństwo dla ciebie i dla mnie, jeżeli budujemy. Bo wszyscy zgromadzeni w tym miejscu budujemy ten Kościół, którego głową jest sam Jezus Chrystus. Jeżeli jesteście w tym miejscu, to możecie sobie wyobrazić, że jesteście jedną z cegieł, która buduje ten Kościół. Może teraz siedzisz i powiesz: pastorze, ja nie jestem liderem. Ja nie mam żadnej funkcji w tym zborze. Nie jestem pastorem. Nie zasiadam w radzie tej społeczności. Nie ma to żadnego znaczenia. Wszyscy mamy odpowiedzialność za to miejsce. To, że dzisiaj tutaj jesteś, oznacza, że jesteś jedną z cegieł tej budowli. I to jest piękne i to jest wspaniałe. To, co wnosisz, to, co przynosisz, jest ważne jako jedna z cegieł budowli. Zobrazuję to klockami od naszej mylanki i tutaj to widać bardzo fajnie. Każda pojedyncza cegła. Każda pojedyncza cegła jest niezmiernie ważna w całej tej budowli, w całej społeczności zboru Elim w Cieszynie. Patrzcie, lecimy do góry. Mamy fundament dalej, dalej i dalej. Widzicie, coś tutaj jest nie tak. Zabrakło cegieł. W tym miejscu nie ma cegły. Tu, tu, tu i tutaj. Co się dzieje, gdy nagle zabraknie cegły? Jeszcze raz? Można też na to spojrzeć w taki sposób. Ale chciałbym się skupić na troszeczkę innym znaczeniu, gdy brakuje cegły. Czasem w naszym życiu jest tak, że budujemy budowlę. Jesteśmy tymi cegłami. I w pewnym momencie naszego życia może nam się wydawać, nagle coś się zmienia w tej społeczności. Nagle są tu jakieś zmiany, jakiś kierunek, czegoś, co być może nie jest tym, co ja w chwili obecnej czuję. Coś, co być może jest dla mnie trudne. Czasem jest tak, że cegły nie ma, wiecie z jakiego względu? Bo ktoś po prostu wyjechał, zmienił miejscowość i zabrakło cegły. Czasem jest po prostu tak, że mieliśmy kogoś, kto dożył sędziwego wieku, na przykład 85 lat i Pan go odwołał i zabrakło cegły. Czasem jest tak, że mieliśmy jakiegoś lidera, który był konkretną, solidną cegłą, ale tak po prostu chciał już zakończyć swoją posługę. Nie będzie tutaj kolejnych 20 lat, 30 lat, bo chce w końcu odpocząć też tutaj na ziemi. I trzeba znaleźć kogoś, kto będzie następcą tej cegły. I widzicie, mamy tutaj kilka powodów, dla których może zabraknąć cegły w budowli. Tutaj siostra wspominała o tym, że budowla może stanąć. I tak może być. Pomyślcie sobie w takim kontekście. Często używamy takiego zwrotu, że nie ma niezastąpionych ludzi. W pewnym kontekście tak. Ale gdy nagle brakuje danej cegły, okazuje się, że mieliśmy człowieka, którego bardzo trudno zastąpić. Mogą minąć tygodnie i lata, zanim znajdziemy odpowiednią cegłę, która zapełni lukę po cegle, której już nie ma. Czasem cegły nie znikają od tak. Czasem po prostu z biegiem lat z cegłami się coś dzieje. Ona może zostać na początku ukruszona. Później się jeszcze bardziej rozpada i ulega całkowitemu zniszczeniu. To jest istotne i to jest ważne, aby cegły były ze sobą połączone. Wiecie, co jest kolejnym bardzo ważnym, istotnym faktem? To, że gdy jest ta luka, cała społeczność cierpi. Ale będą cegły, które będą miały na sobie większy ciężar. Wiecie dlaczego? Bo one są najbliżej luki. I może być etap i czas w ich życiu, że będą brały coś na siebie w wyniku braku konsekwencji tej cegły. I pytanie, czy ty i ja możemy to zauważyć? Pytanie, czy ty i ja możesz być brakującą cegłą do zadania budowy tego miejsca? To jest trudne budować. Wiecie, Biblia od początku do końca mówi o budowaniu. Ale mnie to zachęca, aby budować. Bo to jest bardzo ważne i to jest bardzo istotne. Zanim przejdę do drugiego punktu, chciałbym też powiedzieć, że ta usługa dojrzewała we mnie od grudnia. Bardzo długo pracowałem nad tą usługą. Ostatnie 2 tygodnie to było około 8 spotkań z różnymi ludźmi, z 4 liderami. Odwiedzałem także niektóre osoby w domu, spotykałem się w zborze. I chciałbym, abyśmy dzisiaj wszyscy udźwignęli pewnego rodzaju ciężar tej usługi. Rzeczy, o których dzisiaj tutaj mówię, nie są frustracją pastora Błażeja i odpowiedzią na te rozmowy, które prowadziliśmy, ale te rzeczy po prostu są ważne i dotyczą naszej społeczności. Przeżywamy różny czas w naszym życiu i gdy o czymś rozmawiamy, i te rozmowy były dla mnie bardzo cenne i były dla mnie dużym błogosławieństwem, że mogły budować też poniekąd tą dzisiejszą usługę. Drugi punkt. Trochę bardziej młodzieżowy. Jeżeli chodzi o nazwę. Spina w kościele. Czy w kościołach dochodzi do potyczek słownych? Czy w kościołach dochodzi do drobnych utarczek, niezrozumienia z racji tego, że jestem tu przecież ja, jesteś tu przecież ty i jesteśmy my razem? Tak pięknie nasz Bóg stworzył. Każdy z nas jest inny, jedyny w swoim rodzaju, cenny, unikat. Na tej sali nie ma innego drugiego Błażeja, Nelka, Marty, Miriam i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że nasza duchowość jest inna, patrzymy na pewne rzeczy inaczej, przeżywamy inaczej, doświadczamy inaczej, często mówimy o Bogu inaczej, społeczność nasza indywidualna z Nim jest inna i bardzo łatwo o to, aby zapomnieć, że w tym miejscu budujemy razem. Nie jesteśmy tu sami. Nie mamy praw i roszczeń do tego, że Kościół powinien być budowany tylko i wyłącznie pod to, jak ja czuję, jak ja przeżywam, jak ja myślę. Wiecie, jakie to jest? Egoistyczne. Ale oczywiście mówimy o tym, że jedną z najważniejszych cech charakterystycznych dla Kościoła jest różnorodność. Bo przecież nie chodzi o to, abyśmy byli wszyscy tacy sami. Jakie to by było ubogie, gdybyśmy byli wszyscy tacy sami. Dlatego też jesteśmy inni. Ale jak to spiąć w klamrę? Mamy często takie tendencje, że w obszarze, w którym się poruszamy, chociażby przez pryzmat naszej relacji z Bogiem, duchowości, wybieramy znajomych, bliskich. Łatwiej mi po prostu porozmawiać z bratem X, Y, z nim spędzę czas, bo dobrze się rozumiemy, wiecie? Łapiemy ten sam klimat. O, on tak samo myśli i czuje jak ja. O, nie wiedziałem, że mamy takie rzeczy wspólne, w których tak samo funkcjonujemy. I tak jakby naturalnie w kościele robimy takie podgrupy. Jedna grupa, druga grupa, trzecia grupa, czwarta grupa. I każda grupa ma swój klimat. Przez to, jak się w nim porusza. I to jest dobre, bo na pewno znajdziesz swój klimat w tym miejscu. Ale z drugiej strony może być mały problem, gdy będziemy tacy wąscy w tym i zostaniemy tylko w przestrzeni grupy tego małego klimatu. Nie zapominając o tym, że to, co tutaj dzisiaj się dzieje, to nabożeństwo, to wszystko, co tutaj jest, jest czymś większym niż tylko twoje i moje odczucia, twoje i moje wyobrażenia. Bo najprawdopodobniej każdy z nas, przychodząc tutaj dzisiaj, miał inne potrzeby, inne odczucie i inne wyobrażenie. I zadajemy sobie pytanie, czy człowiek jest w stanie to wszystko zaspokoić? W żadnym wypadku nie. Czy to jest naszą rolą, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich tych ludzi? Poniekąd Kościół powinien stanowić odpowiednią ofertę, aby nasze duchowe życie wzrastało. Ale czasem będzie ci łatwiej na nabożeństwie, czasem będzie ci trudniej, a czasem będziesz miał ochotę po prostu wyjść. Bo takie rzeczy się zdarzają. Spina w kościele. Jak rozwiązać spinę w kościele? Czy da się załatwić spinę w kościele w taki sposób, można powiedzieć, prawy, po Bożemu, w miłości? Przede wszystkim rozmawiając. Wiecie, przede wszystkim rozmawiając. Bo gdy unikamy rozmowy, a jest jakiś problem, nie podejmujemy tego tematu, to nie jest tak, że on jest w jakiejś materii niebytu. On po prostu jest. Gdy czasem się zastanowisz nad tym, czy to, co myślisz, to, co czujesz względem jakiegoś brata, siostry, czy to jest dobre, czy to jest złe, pomódź się, niech Pan ci powie. I jeżeli nie masz jakiegoś przekonania, że po prostu, nie wiem, dobrze robisz w tym miejscu, w którym zostałeś, z tym, co myślisz, idź do niego, porozmawiaj z nim. Tak po prostu na luzie powiedz, bracie kochany, siostro kochana, to, to i to, chciałbym o tym pogadać. I tu już jest bardzo fajna rzecz, którą zrobiłeś. Nie zostawiłeś tego sam, z jakimiś swoimi wyobrażeniami o tobie, o nim, o tym, co on robi albo czego nie robi. Po prostu trzeba uczyć się rozmawiać, bo rozmowa jest podstawą naszego bytu w relacjach, w domu, w rodzinie, w małżeństwie, z dziećmi, w pracy, ale często jest trudno rozmawiać, bo nie potrafimy słuchać. A żeby potrafić słuchać, trzeba się nauczyć słuchać. Bo rozmowa nie jest dialogiem. To nie jest tak, że jedna osoba mówi, ma nas przekonać do tego, co czuje, co myślę, ale mamy słuchać, co druga osoba mówi. A często to jest trudne. W wątku i w kontekście spiny w kościele przypominacie sobie być może taką sytuację, gdzie dwie szychy kościoła ze sobą się spięły? Dzieje apostolskie, jeżeli dobrze pamiętam, to jest rozdział 15. Paweł i Barnaba. Patrzcie, jaka perełka. Paweł i Barnaba. Paweł wychodzi z pewną inicjatywą. Proponuje Barnabie, chodź. Idziemy odwiedzić wszystkie te miasteczka, w których zwiastowaliśmy Ewangelię. Co mówi Barnaba? Ja mam pomysł, Pawle. Weźmiemy Jana zwanego Markiem, który nam się przyda. A co mówi Paweł? Paweł patrzy na to z innej perspektywy. Paweł mówi, nie weźmiemy Jana zwanego Markiem, bo nie pójdzie z nami ktoś, kto odłączył się od dzieła naszej pracy w Pamfilii. I co teraz? Spina. Jest spina. I widzicie, czym się to kończy? To jest niesamowita perełka. Dwóch bożych mężów nie potrafiło się ze sobą dogadać. I ja sobie zadaję pytanie, Czy to była droga, którą zaplanował Duch Święty, tak miało być? Czy jednak cielesność, która wyszła w tej sprawie, brak zrozumienia drugiej strony, gdzie Paweł na przykład mógł powiedzieć, wiesz, Barnaba, patrzę na to inaczej, ale zaryzykujmy, weźmy Jana zwanego Markiem. Albo Barnaba mógł powiedzieć, dobra, Paweł, zaufam ci, zostawiamy Jana, idziemy tylko we dwójkę. I co zrobili chłopacy? Rozeszli się. Ten wziął Jana zwanego Markiem, ten wziął Sylasa, jeden się udał w jedną stronę i drugi udał się w drugą stronę. Wcześniej wspólnie spędzony czas. Teraz okazuje się, że razem nie mogą iść w tym dziele, które robili wcześniej. Bo poszło jednego gościa. I my możemy teraz powiedzieć, że to jest narracja biblijna rozwiązywania problemów międzyludzkich. Mamy tutaj pięknie, jasno postawiony pomysł Barnabowo-Pawłowy. Gdy myślę inaczej, wierzę inaczej, nie ma ostateczności, ja idę w swoim kierunku, ty w swoim, tutaj Pan to pobłogosławił w cudzysłowie i tak można. Tak można, ale czy tak trzeba? Czy miłość, która jest w tobie i we mnie, nie powinna dążyć do tego, żeby zrezygnować z mojego egoizmu czasem i po prostu nie trzymać kurczowo tej kazalnicy, bo ja stąd nie zejdę, dopóki mnie nie ściągniecie, tylko wiem, że mam swój czas i że on jest cenny, ale czasem to po prostu trzeba. Zawsze zgadzasz się ze swoją żoną? Zawsze twoja żona zgadza się z tobą? Nie. Jeżeli wy się zgadzacie wszyscy we swoich małżeństwach, to musimy przyjść z Klaudią do was na praktykę. Ale my się nie zawsze we wszystkim zgadzamy. I właśnie, kompromis. Czym jest kompromis? W kościele, w domu, w rodzinie, w relacjach międzyludzkich. Osiągnięcie kompromisu powoduje nic innego, jak to, że mamy, co? Dwie niezadowolone strony. To jest brutalne, nie? Kompromis. Dwie niezadowolone strony. Ten chciał to, tamten chciał to, ale trochę porezygnowali i osiągnęli kompromis. I ja wierzę, że to jest Boża metoda. Oczywiście nie będę mówił o jakichś skrajnych sytuacjach, które się gdzieś tam zdarzają, że niestety, tak jak mamy przykład Pawła i Barnaby. Teraz kolejny rekwizyt. Poproszę Kubę, żeby go przyniósł. Wiecie, dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj forma się zmieniła. I dzisiaj forma może być przeszkodą albo może być zaletą dzisiejszej usługi. Dzisiaj trochę namieszałem, ale wierzę, że nie po ludzku. Wierzę, że Duch Święty używa mnie dlatego, że potrzebujemy pewnych asortymentów, które nam tutaj pomogą coś zrozumieć. Ale nie bójcie się, dzisiaj też będę mówił o swojej niedoskonałości. I przyznam się do tego, jak w tym minionym tygodniu zawiodłem przynajmniej 5 osób. To będzie poważne wyznanie. Marek dzisiaj wspomniał coś fajnego, żebyśmy się nastawili na słuchanie. Ja nie konsultowałem Marka, nie konsultowałem się z Markiem z tym, o czym będę mówił. Jednym z takich problemów mojego życia i mojej osobowości jest to, że ci, którzy mnie znacie bardziej, ci, którzy nawet trochę mniej, stoi elegancko, stoi. Wiecie, że jestem czasem roztargniony i nie zawsze o wszystkim pamiętam. I dzisiaj tak po 25 minutach uwielbienia, jak popatrzyłem na pastora Janusza, to sobie pomyślałem, no przecież ja dzisiaj potrzebowałem headsetu, mikrofonu na głowę, żebym miał luz i swobodę, ale już było pozamiatane. W tamtym momencie to już nic nie mogłem zrobić. Może gdybym wspomniał w piątek pastorowi, to może on by pamiętał za mnie. To byłoby czymś lepszym. Dlaczego Kuba wniósł narzędzie, które tam jest? Ja wiem, że już się kobiety tam patrzą. Może się próbują przeglądać, bo spędzają tam troszeczkę czasu przed tym lustrem. Ale to dzisiaj nie służy temu. Bo trzeci punkt jest trudny. Bo wymaga pracy w tobie i we mnie. Nie w innych ludziach, ale w tobie i we mnie. I trzeci punkt nazwałem sobie tak. Konfrontacja ze samym sobą, czyli gdy wokół mnie są sami trudni ludzie, a być może trudny jestem tak naprawdę ja. Bo najprościej jest powiedzieć, nikt mnie tu nie rozumie w tym Elimie. Nikt mnie tu nie rozumie. Przychodzisz do domu, rozmawiasz z żoną, znowu zostałem niezrozumiany. I ona tak patrzy na ciebie, bo ona ciebie nie rozumie. I mówisz, no to jest grane, nikt mnie tu nie rozumie. To jest ich wina, to jest jej wina, to jest tamtego wina. A może trzeba odwrócić sytuację i zastanowić się, czy trud w relacji jednak nie powodujesz ty i ja. Zaskoczyło cię to, czy nie? Nie, to dobrze, czyli wiemy o tym. To nie jest tak, że dzisiaj słyszymy nowość. No właśnie nie, ale trzeba o tym przypomnieć. Nie chcę teraz obarczyć, wyjść z takiego założenia, żeby teraz po tym dzisiejszym nabożeństwie wszyscy wrócili do domu i leżeli po prostu krzyżem przed Panem i zastanawiali się, co we mnie jest takiego złego. Nie, nie chcę wzbudzić w tobie oskarżenia. Nie, w żadnym wypadku. Ale ty dobrze wiesz, jak się zachowujesz, co mówisz, co robisz, co czynisz, jakim jesteś człowiekiem. Ja wam coś dzisiaj powiem. Ja bywam trudnym człowiekiem. Ktoś, kto jest blisko mnie, wie, że potrafię być trudnym człowiekiem. I co ja mogę zrobić z tą wiedzą, że potrafię być trudnym człowiekiem? Jedynym najlepszym rozwiązaniem jest to, aby przychodzić nieustannie, codziennie do Pana i żeby On likwidował tą trudność we mnie. Świadomość tego, że zaraz przeczytamy, pewnie wiecie już, jaki fragment z listu do Jakuba, bo jest on nam bardzo potrzebny. Tak czy nie? To dobrze. Zastanawiam się, czy potrafimy często dostrzec piękno w drugim człowieku. Czy zwracanie uwagi na inność innej osoby jest wadą czy zaletą? Jest zaletą czy wybrakowaniem? Czy inność w przypadku twoim i moim to jest coś dobrego? Czy gdy jednak patrzę na ciebie lub ty patrzysz na mnie i widzisz inność, to jest coś złego? Bo jednak każdy z nas jest inny, tak? Czy nie? List Jakuba. Pierwszy rozdział, wiersz 22-25. Wszyscy znamy ten fragment na dobrą sprawę, na pamięć, ale znowu się tutaj posłużę Markiem, który zdecydował się nie na parafrazę i na cytat z głowy, ale na przeczytanie fragmentu, który wcześniej przeczytał podczas modlitwy o Ole. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Podejdę do lustra, nie będę mówił. Albo będę mówił, zobaczymy jeszcze. Może to będzie ten margines półtorej minuty drobności takiej, która będzie trudna dla nas wszystkich. Wiecie, gdy staniesz przed tym lustrem, nie możesz oszukać tego, kogo widzisz. W chwili obecnej lustro jest skierowane w taki sposób, że widzę was. Okej, ale gdyby nikogo innego nie było, to gdy stanę, to zobaczę swoje i tylko moje odbicie. Nie będzie tam Marka Kominka, Joli Kominek, Oli Wiśniewskiej, Remka Czajkowskiego. Będzie Błażej. I co przed chwilą przeczytaliśmy? Możesz być człowiekiem, który bazuje tylko na tym, że słucha. Tylko na tym, że słucha. I to jest, według tego, o czym pisze Jakub, zdecydowanie za mało. Bo znowu, gdy udasz się do tego lustra, przyjdziesz, zobaczyłeś swoje odbicie, patrzysz na nie, widzisz to, jakim jesteś, odwracasz się i idziesz. No i kogo ty chcesz oszukać? Kogo ty chcesz oszukać? Siebie czy Pana? Bo On wie, jakim jesteś. Możesz teraz powiedzieć, no nie wciskaj mi tu ciemnoty, bo Pan Bóg ma o mnie dobre myśli. Ja jestem dobry, wspaniały, taki. Tak, taki jesteś w Bożych oczach, ale zarówno ty i ja jesteś ciągle w nieustannym procesie. procesie zmiany Twojego i mojego życia, zmiany Twojego i mojego serca, zmiany myślenia i mentalności. Bo po co byłoby lustro, gdybym miał do niego podchodzić tak po prostu, jak ten człowiek, o którym pisze Jakub, przejrzeć się, uśmiechnąć do samego siebie i wyjść, wiedząc o tym, że jest praca do wykonania. Bo codziennie jest praca do wykonania. I nie mówię tutaj o czymś idealistycznym, o tym, żeby wrzucić na ciebie i na mnie jarzmo. Nie, bo to się nie uda, gdy będziesz to robił sam z siebie. Ale masz Wszechmocnego, który jest na górze i który na pewno mówi tobie bezpośrednio, co jest do zmiany w twoim życiu. Mało tego, my tak byśmy chcieli, żeby anioł tutaj stąpił i bezpośrednio do nas przemówił. Ale tu jest wiele aniołów. Ten Boży lud cały, w którym mieszka Duch Święty. I wiecie, to jest ta trudna część tego zadania. Bo On użyje ciebie i On użyje mnie, żebyśmy czasem o czymś porozmawiali i ja ci coś powiem, żebyś ty spojrzał na swoje życie, ale ty się obrazisz. Ty się spojrzysz w tym lustrze, siebie zobaczysz takiego, ja ciebie dzisiaj zobaczyłem takiego i mamy spinę. Jesteśmy elastyczni na głos Ducha Świętego, który mieszka w nas? Czy tylko Pan ci mówi o tobie, jaki jesteś i nie możesz posłać nikogo innego z tej sali, gdy ktoś przyjdzie do ciebie i zachowa się profesjonalnie? A profesjonalizm to jest miłość. Przyjdzie w miłości i powie: słuchaj, Błażej, miałeś ostatnio dziwne kazanie. Chciałbym o nim porozmawiać. Możliwe, że będę z kimś rozmawiał. Zdarza się, że rozmawiam o moich kazaniach. Przecież żona ci mówi, że czasem musisz nad sobą popracować. Przecież ty mówisz swoim dzieciom, że muszą nad czymś popracować. Przecież ty jako rodzic masz też do tego pewne prawo, tak? I na tym to polega. Nie jesteśmy zadufani w sobie, ale czasem ten egoizm naprawdę wypływa. Wypływa tak mocno, że jesteśmy szczelni po prostu. Słuchamy, ale brakuje tego przemiału w nas. To, co słyszysz, czy to wchodzi do ciebie, czy to pracuje, czy potrafisz być jak beton, że się odbija od lewej do prawej, od lewej do prawej. W zasadzie, mając 35 lat, możesz powiedzieć: jestem skończonym produktem. Ja nie potrzebuję już zmiany. Czy ktoś tak dzisiaj może powiedzieć? Powiedziałem o sobie, bo 7 kwietnia kończę 35 lat. Wiecie, to nie są proste rzeczy, bo piękno Kościoła polega na tym, że jak ja teraz na was patrzę, to od razu sobie myślę o tym, że każdy z was jest inny. Myślę o wspólnych chwilach z każdym z was, z którymi miałem, być może o tych, które będę miał i sobie myślę: niesamowici ludzie, którzy tworzą to, co tutaj jest i wszyscy siebie wzajemnie potrzebujemy, aby budować Kościół. Aby budować Kościół. My budujemy cały czas, budujemy, budujemy. Zaczęli ci przed nami. Kolejni pastorzy. Może będą następni pastorzy. I ten Kościół ciągle jest w budowie. Dzięki Panu Bogu i dzięki nam, budowniczym, narzędziu. Po tych, po które sięga sam Pan Bóg. Po ciebie i po mnie. I ty i ja jesteśmy bardzo ważni w tym miejscu. Tak jak mówiłem wcześniej, odgrywamy istotną rolę. Może nawet nie wiesz tego, jak ważnym jest to, że ty dzisiaj po prostu tutaj jesteś. Bo gdy zabraknie na nabożeństwie 30 cegieł i będzie tak co tydzień, dwa, co trzy, to budowla faktycznie może stanąć albo się sypnąć. I to, z czym przychodzisz, to, jakim jesteś, to, co wnosisz, ma znaczenie. Czwarty punkt. Powołani, by służyć, czyli pora wziąć ręcznik i zacząć umywać nogi. Czy jest to proste? Czy jest to proste? Nie. Napisałem sobie, że do tego przede wszystkim potrzeba uniżenia, pokory i miłości. Bez tego tego nie zrobisz. Bez tego tego nie zrobisz. Widzę po sobie, jak często mi brakuje uniżenia. Widzę po sobie, jak często brakuje mi pokory. I widzę po sobie, jak często mi brakuje miłości. I możecie powiedzieć, to co to jest za pastor? No to jest taki pastor, który mówi o pewnych brakach i który dąży do tego, aby Bóg w nim pracował i żeby to wszystko obfitowało, bo on jest w takim samym procesie, jak każdy z was. I gdy wiemy, że w tym procesie jesteśmy, to jest nam łatwiej. Bo wiecie, zauważcie, że mamy często taką tendencję, gdy tworzymy razem to miejsce, tą wspólnotę, to wszystko, co tutaj robimy, tak prościej i łatwiej nam powiedzieć, że to nie działa, tamto nie działa, to nie funkcjonuje dzisiaj. Pieśni takie, zespół taki, kaznodzieja taki, lider taki, tamto jest takie. To wszystko jest takie jakieś, nie wiem, niemrawe, nie? Ale to jest twoja przestrzeń, być może moja, w której sobie nie ze wszystkim radzisz, w której być może potrzebujesz, aby porozmawiać, w której być może rozmowa może zmienić bardzo dużo, bo potrzebujesz, żeby ktoś ci usłużył, bo może potrzebujesz, żeby ktoś ci umył stopy. Wiecie, to jest spektakularny moment, w którym Jezus rozwala system tego świata, bo system tego świata jest oparty na egoizmie. Bo był taki jeden Jutrzenka, który zapragnął Bożej chwały, który zapragnął tego, aby być takim jak Bóg. Przestał patrzeć na to, co miał i jak wysoko był wyniesiony ponad innych i za co był odpowiedzialny, jakie było jego zadanie. Ale pewnego dnia pomyślał sobie, mam pod sobą aniołów, którzy mnie słuchają, którzy być może pójdą za mną, którzy być może mnie wychwalają. I co się stało? On i 1/3 odeszli. Zbuntowali się przeciwko Bogu. Zapragnęli chwały, która należy się Jemu i tylko Jemu. Nie tobie i nie mi. Jesteś liderem? Masz swoją robotę do zrobienia? Możesz być w tym dobry, ale chwała należy się Bogu. Oczywiście On wykorzystuje wszelakie twoje zdolności, twoje obdarowanie, twoje umiejętności, ale bądź ciągle na baczności. Nie stań się pyszny, że to ja, że tak wspaniale, że to przez moje ręce takie dzieła się dzieją, to się dzieje, tamto. Ludzie zaczynają patrzeć na ciebie i mówią o tobie. Czy oni mają mówić o tobie, czy o Bogu, który mieszka w tobie? Ja nie mówię o fałszywej pokorze. Tak, to wszystko dzięki Panu Bogu. Ja w tym jestem taki mały i w ogóle i nic i tak. No nie, to trzeba umieć połączyć. Tak? Ale nie wiem, czy to łapiemy, czy wszyscy łapiemy. Tu przód, tył i balkon też. Miejsce, w którym jesteśmy teraz w tej usłudze. Bo to jest bardzo ważne. Bo Jezus dał nam przykład. Ewangelia Jana, 13 rozdział, wiersz 5. Jezus zaczął od tego, że nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Zadał im to pytanie. Wiecie, że był wcześniej jeden delikwent, który powiedział: Panie, przenigdy, nie? Ale jak mu Jezus wytłumaczył, o co chodzi, to już by cały wskoczył, nie? To jest bohater, którego bardzo lubię. To jest człowiek po prostu, nad którym Pan Jezus musiał wiele pracy wykonać. Ale to był człowiek, na którym później w Dziejach Apostolskich Bóg zaczął budować. Bóg zaczął budować. To pokazuje, jak jesteśmy niedoskonali. Ale niedoskonałość nie przeszkadza Panu, bo to może się zmienić w Jego moc, która będzie działała. Będzie działała wtedy, kiedy ty nie masz siły, bo to jest przestrzeń. Gdy ja nie mam siły, wiem, że jestem słaby, wiem, że mi nie wychodzi, to jest przestrzeń, w której przychodzi Boża moc i może działać, może ciebie zmieniać. Ta zależność, ta koneksja. Nie ja, ale On. Nie ja, ale On. Jeśli zatem ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Napisałem sobie tak. Jak chcesz prawdziwie błyszczeć Chrystusem, to zacznij usługiwać innym. To jest ręcznik. Nie ma miednicy. Cztery asortymenty na jednym nabożeństwie to jest przesada, tak? Nie, no oczywiście żartuję. Nie wiem, czy byłaby to przesada. Ale wiecie, tak się zastanawiam, to ma nam coś naprawdę zobrazować. Kiedy ostatnio to zrobiłeś? Kiedy ciebie to złamało? Kiedy ciebie to złamało i wziąłeś ten ręcznik, wziąłeś tą wodę i zacząłeś komuś usługiwać poprzez mycie stóp? Wiecie, co mnie rozwala w tej historii? On, z racji tego, że był Bogiem, miał to objawione, bo wiedział, co wszyscy ludzie wokół niego myśleli i wiedział, kto kim jest, nie ominął tego, który go wydał na śmierć. W żadnym wypadku nie okazał mu miłości. Nie pominął go. Umył jemu również stopy. Zadam ci dzisiaj to pytanie. Jakbyś wiedział przez 5 minut, Pan Bóg dałby ci takie objawienie i byś mógł być w myślach wszystkich ludzi, którzy są tutaj i wyjdziesz do domu, w twojej rodzinie, umyłbyś potem stopy? Umyłbyś potem stopy? Wiecie, jeżeli my nie potrafimy w kościele myć stóp, to jak my chcemy iść do tego świata? Jeżeli ja nie potrafię się uniżyć przed kimś, bo ja jestem pastorem, a może będzie taka potrzeba, w którym ja będę musiał się uniżyć i będę musiał zostać złamany, tak jak Jezus na krzyżu, z tą pokorą, z tą pychą, z tą miłością, to ja mogę być pastorem z nazewnictwa. Funkcjonalnym w jakiejś przestrzeni, ale nie w przestrzeni Bożej. I to jest trudne, wiecie, bo my mamy takie tendencje, że no niestety czasem nam się po prostu odpala. Ja tu jestem liderem, współpracuję z jakimiś ludźmi i ja to widzę tak, że wszyscy robią to, co ja chcę. Nie. To tak nie działa. Masz prawo do jakiejś wizji, owszem, w służbie, w której jesteś, tak. Ale dobrze jest o tym mówić, zaprosić, być w tym razem, rozumieć, że ta drużyna w tej służbie, w tamtej i w tamtej jest z tobą. Nie zdobędziesz ich przez to, że powiesz im, że masz zrobić to, tamto i tamto. Bo Jezus dał przykład, zaczął służyć. W czerwcu minie rok, kiedy będę pastorem pomocniczym w tym miejscu. I jeszcze zanim może do tego przejdę, to przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, wiersz 12. Kto się będzie wywyższał, zostanie poniżony, a kto się będzie uniżał, zostanie wywyższony. Wiecie, mnie to weryfikuje. Możemy na przykład wrócić do domu i brać ciężar życia, rodziny i domu, który spoczywa na mojej żonie. Mógłbym jej powiedzieć, wiesz, ja tu wspaniałe rzeczy dla Pana robię. Pan mnie używa tutaj w tej przestrzeni i ty musisz to zaakceptować, bo ja fruwam wysoko. Wiecie, to jest trudne. To jest trudne. To jest bardzo trudne. Jest wiele momentów, w których w naszym życiach po prostu zapominamy o tym, że Duch Święty może się objawić w życiu innych ludzi poprzez to, że nie będziesz mówił, a będziesz robił, że będziesz wskazywał na tego, który poszedł na krzyż, który przy tej wieczerzy pokazał, że usługiwał innym ludziom, że zapomnisz w końcu o sobie, o tym, co myślisz, o tym, co czujesz, o tym, co tutaj powinno być, jak powinno być, ale wiesz, że nie jesteś tutaj sam i są inni ludzie i potrafisz to zrozumieć w takim kierunku, że skoro nie jestem tutaj sam, to nie wszystko ma być pod moje dyktando, bo to jest dziecinne. Jaki kościół to zmieści? Twój kościół, mój kościół. No właśnie. Bo sobie założysz jednoosobowy kościół, którego wyznawcą będziesz ty i będzie w nim Pan Jezus i sobie będziecie siedzieć. I będziecie mieli wspaniałe nabożeństwo we dwójkę. A gdzie reszta? W Dziejach Apostolskich wiemy, że kościół to także ludzie. To jest społeczność. Eklezja świętych, wywołanych, wybranych. To przecież ty i to przecież ja. I kto to utrudnia? Ty i ja. No bo nie Bóg. Dlatego nie jest łatwym stworzyć przestrzeń, żebyśmy wszyscy się w niej czuli dobrze. Ale czy my przychodzimy tutaj z nastawieniem po to, żeby było nam dobrze? No niekoniecznie. Pytanie, czy ty i ja tak o tym myślisz? Albo czy tak to czujesz? Piąty punkt. Oczekiwania, wyobrażenia potrafią zabić ducha. Książka pastora Mariusza Muszyńskiego Największe dobro, czyli Z Jezusem na wodach współczesności. Krótki fragment. Kościół nie rozwiąże naszych problemów. Boża misja nie polega na zaspokojaniu wszystkich ludzkich potrzeb, ale na wskazywaniu na Chrystusa, który jest odpowiedzią na problem grzechu. Wielu poszukuje w Kościele psychoterapii, chcąc się lepiej czuć i być szczęśliwymi konsumentami Bożych dobrodziejstw. Ewangelia nie daje nam wszystkiego, ale daje nam to, co najważniejsze, czyli życie. Rozczarowanie bywa nie tylko w stronę ludzi, ale również Boga. Modliłem się, prosiłem i nic. Nie mam odpowiedzi. Gdybyś uleczył tę osobę umierającą na raka. Czy naprawdę uważamy, że Bóg nie wie, co się dzieje? Bóg zawsze ma najlepszy plan. Jeśli czegoś nie otrzymujemy, to oznacza, że Bóg może mieć większy cel. Kiedy Stwórca czyni cud i kiedy go nie czyni, jest w tym jakaś tajemnica, której nie powinniśmy za wszelką cenę dociekać. Czasem mamy roszczenia do Boga i do ludzi. A skoro ty i ja jesteś święty i skoro Jakub mówi o tym, jak masz używać swojego języka, to zastanów się, co mówisz i co czynisz, rozmawiając albo czyniąc coś przeciw komuś, kto jest święty. Bo to też jest gruba sprawa. Bo czasem potrafimy się zagalopować w naszym toku myślenia i w naszych odczuciach. Bo może nawet nie wiesz, że ktoś opuścił, nie wiem, grupę domową albo spotkanie, którego jesteś liderem, bo powiedziałeś coś, narzuciłeś twój tok myślenia i ktoś powiedział, ale ja w życiu przeżywam inaczej, ale ty powiedziałeś nie, bo masz rano wstać o 5 godzinę się modlić, pół godziny uwielbiać i to jest recepta i sukces na życie. W żadnym wypadku, w twoim może tak. Do innego możesz kogoś tego zachęcić, ale nie możesz mu nakazywać. Bo każdy ma prawo wyboru i musimy umieć, wiecie, porwać tą przestrzeń, w której chcemy, żeby Kościół był żywy, żeby był żywy, żeby ujście tego, co jest u mnie i w tobie, było widoczne na tym spotkaniu. Będą osoby, które będą głośno śpiewać, które będą klaskać, które będą przeżywać, które będą krzyczeć na chwałę Pana, może będą skakać, ale będą osoby, które w tym samym czasie będą inaczej dotykane przez Ducha Świętego i będą spokojne i stonowane. I wy przeżywacie, i wy przeżywacie. I to jest miejsce na przeżycia nasze wspólne tu i teraz. I to, co ty byś chciał, żeby tu było zrobione, można osiągnąć po prostu po ludzku, bo to można nakazać, bo można tak zmienić ten kościół, że my po prostu wbijemy tą formę, ale czy wtedy będzie pięknie i doskonale? Czy nie lepiej zostawić to Duchowi Świętemu, który może używać twojego życia i ty, jeżeli tak czujesz, że chcesz skakać, że chcesz być głośny, rób to. Może to jest droga do otworu dla kolejnej osoby z tyłu, która właśnie potrzebuje w tym uwolnienia. A może czasem ktoś popatrzy na ciebie i będzie się uczył tego przeżywania, jakkolwiek to zabrzmi, w ciszy i spokoju. Bo to jest przestrzeń dla nas wszystkich. I każdy ma wolny wybór. I ja patrzę na siebie, ale często siedzę tam z tyłu i widzę, jak przechodzimy przez uwielbienie jako cały zbór. I czasem sobie zadaję pytanie, Panie, czy nie może być bardziej żywo? Czy nie może być tak, że ten zespół będzie patrzył na tych ludzi i będzie mówił, ale torpeda, śpiewają, klaszczą, modlą się. Kto tego nie chce? Ale to może zrobić Duch Święty, dotykając ciebie i mnie. Jak On cię dotknie, to ty się w tym nie zatrzymasz. Ale jak ja będę chciał i będę cię chciał wykopać z tyłu tutaj do przodu, to się nie uda, bo ty stąd wyjdziesz tamtymi drzwiami. I powiesz, ja tu nie wracam, bo mnie do tego zmusili. Czułość, delikatność i wolny wybór. Przyszedł bogaty młodzieniec do Jezusa, zadał mu pytanie, co mam czynić, żeby wejść do Królestwa Bożego? Co mam czynić? Jezus mu odpowiedział, co ma czynić. I co on zrobił? Odszedł i poszedł w siną dal. Czy Jezus za nim pobiegł? Czy Jezus powiedział, wracaj człowieku, teraz będę cię nawracał, będę ci mówił, co masz zrobić, plan ci rozpiszę, jak masz sprzedać to wszystko. Nie. On go zostawił z tym samym, bo on powiedział, ale wiedział, że jeżeli Duch go nie przekona, nie będzie w nim pracował, to nie ma sensu. Miałem mówić o tym, jak zawodzę, więc o tym powiem. W tym tygodniu konkretnie się wyłożyłem. Miałem Markowi przesłać notatki dotyczące drugiego kazania w cyklu finansów, który rozpoczęliśmy, do którego zaprosiłem Marka. Uzgodniliśmy wszystko telefonicznie, ale miałem mu je posłać. Ale ich nie posłałem. Chciałem być na czwartkowym nabożeństwie, ale proza życia sprawiła, że nie mogłem być na czwartkowym nabożeństwie. A wiem, że Marek był na mojej usłudze i robił notatki. Chciałem zrobić to samo, ale nie mogłem. Ola wysłała mi w środę notatkę, którą miałem dać na Facebooka i od środy czeka. Widzicie, mamy nowego lidera, którego pastor testuje na dzień dobry. Nie ma lekko w zbożeli. Cioci Wandzie Kabierz powiedziałem, że się z nią umówię, że do niej przyjadę i zawisło to w przestrzeni półtorej tygodnia. Bo nie wiedziałem, gdzie mam telefon i nie mogłem do niej zadzwonić. Mogłem do niej zadzwonić. Dzisiaj wchodzę rano na nabożeństwo, Michał się mnie pyta, czy nie brałeś przypadkiem dysku? Tak, wziąłem dysk, bo przecież wziąłem dysk po to, żeby przesłuchać kazanie Marka. Ale nie zostawiłem go w zborze, tylko go wziąłem do domu. 4 razy się wyłożyłem. Może nawet więcej. I to jest pytanie teraz, widzicie? Są 4 osoby w tym miejscu, które miały nie do końca fajną sytuację ze mną w tym tygodniu. I teraz jak to kazanie może do nich trafić? Czy może do nich trafić? Czy będą ponad tym, że pastor jest tylko człowiekiem i jest niedoskonały i popełnia błędy? Ale dobrze, że o tym mówi i że przeprasza i że naprawi i że postara się być inny i lepszy. Ale nie obiecuję, że to się uda w szybkim tempie, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Na koniec, bo już się zbliżamy do 12:00, ale tak jak mówiłem, przestrzeń czasowa nie może zabijać ducha, kochani. To może też kogoś zaboli, ale są pewne rzeczy, które naprawdę poczekają. Co byście zrobili, gdyby się okazało, że za chwilę słyszymy, że pociąg tutaj z czeskiego Cieszyna wjeżdża na peron u nas w polskim Cieszynie i 11:40 Jezus będzie wysiadał i będzie miał listę i odhaczał święty Boży naród z Elima, który jest gotowy na pochwycenie. Ciasto? Rosół? 20:00? Zdążę? Czy nie zdążę? Marek dzisiaj o tym mówił. Wiecie, nie chodzi o to, żeby być totalnym ignorantem w twoim życiu tego, co musisz zrobić, co nie jest duchowe, bo te rzeczy nieduchowe wpływają na naszą duchowość, ale chodzi o to, żeby ciągle wiedzieć i tym żyć, że my czekamy na naszego Pana. Że my czekamy na naszego Pana i my nie wiemy, kiedy to nastąpi i że czas w twoim i w moim życiu, w którym ty spędzasz z Nim, jest ciągle ważny i najważniejszy i przez to budujemy i przez to idziemy dalej, przez to On nas posila, wzmacnia i zmienia. Możesz wyjść już teraz i powiedzieć, że ja swój ładunek odebrałem i mi wystarczy, się najadłem. No i to będzie dziwne. Czy można zjeść w piątek podwójną porcję Bożego Słowa i dopiero się karmić w poniedziałek? No nie, to jest głupota. Koniec. Krzyż. Ten, który jest za mną. To, co dla mnie jest najważniejsze? Miłość i łaska. Ale to, co za nim jest? Wiecie, co za nim jest? To ból i cierpienie. Miłość, łaska, ból i cierpienie. Jak fajnie mówi się o miłości i o łasce, bo wiemy, że On to zrobił w dowód swojej miłości i z łaski, bo jest to Boży dar. Nie masz ani milimetra zasługi w tym, że zostałeś zbawiony. Odpowiedziałeś na Jego wezwanie. I chwała Bogu i amen. Ale za tym jest ból i cierpienie, do którego On zaprasza i ciebie, i mnie. I tego nie ominiesz. I musisz się w tym nauczyć żyć i to przyjmować i w tym iść. Bo nikt nie powiedział, że będzie lekko, ale z Nim będzie lżej. I nie radzę ci, abyś próbował z kimś się zamienić twoim krzyżem. Ja ci mogę dać mój krzyż, ale nie wiem, czy wytrwasz 3 dni. A ja w twój nie mam zamiaru wejść, bo nie wejdę w niewiadomą, bo wolę swój krzyż. Ból i cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia. Bo czy kiedyś ciebie bolało? Bolało. Czy kiedyś mu nie bolało? Bolało. Czy cierpiałeś? Tak, cierpiałeś. Ja też cierpiałem i może będziesz cierpieć. Ale to nie jest nowość. To jest w krzyżu. To jest w twoim i w mojej drodze naśladowania tego, który mieszka w niebie. I dlatego ta przestrzeń tutaj czasem jest trudna, ale jest i jednocześnie wspaniała i niesamowita, bo tworzymy i budujemy Boży Kościół. Zapraszam zespół. Wiecie, czasem odpalają nam się emocje, tak jak i mi, ale czasem po prostu jest tak, że nie mówisz tego, bo chcesz nawrzucać ludziom, ale wiesz, że Duch Święty ci powiedział, że musisz zacząć pracować ty. Ja pracuję od 3 miesięcy. I to przeszło przeze mnie i wierzę, że nasza społeczność potrzebuje, żeby przeszło to przez nas wszystkich. Aby to słowo zostało uwolnione i nie zostało w miejscu słuchania, widzenia siebie tutaj przed tym lustrem, ale abyśmy pracowali, aby to szło dalej. Powstańmy, pomódlmy się.